Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W Światowym Tygodniu Jaskry w programie Szlachetne Zdrowie moim gościem jest dziś kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Joanna Konopińska. Witam panią.
Dzień dobry, dzień dobry.
Będziemy mówić o jaskrze, ale też wspomnimy o innych chorobach oczu. Na początek o akcji, do której tradycyjnie klinika przyłączyła się, czyli o bezpłatnych badaniach w kierunku jaskry. W tym roku wykonuje je kilkadziesiąt gabinetów w Polsce w ramach obchodów Światowego Tygodnia Jaskry. Wy akcję będziecie mieć w czwartek, ale lista pewnie jest już zamknięta.
Niestety tak. W tym roku mieliśmy 40 miejsc dla pacjentów w ramach tego badania i tak naprawdę ta lista zapełniła się w poniedziałek w ciągu dwóch pierwszych godzin. Wprawdzie pacjenci nadal dzwonią, natomiast mamy też inne rady, jak można im pomóc.
To w jaki sposób można im pomóc? Tym osobom, które chciałyby się przebadać w kierunku jaskry, nie załapały się na tą akcję bezpłatnych badań. Gdzie mogą się udać? W ramach ubezpieczenia NFZ-owskiego.
Plusem tej akcji jest to, że pacjent nie potrzebuje skierowania, dlatego ścieżka do okulisty jest znacznie krótsza. Natomiast każdy pacjent, który jest ubezpieczony, ma prawo wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni okulistycznej na NFZ. W Białymstoku jest ponad 20 takich poradni i mogą się pacjenci zapisywać na takie ogólne badanie okulistyczne. W trakcie tego badania ogólnego jest również przeprowadzana diagnostyka w kierunku jaskry.
Czyli lekarz rodzinny może wypisać nam skierowanie do okulisty na badania profilaktyczne. Nie będzie tu żadnego powodu do odmowy?
Nie, oczywiście, że nie. Pacjent ma prawo do takiego skierowania. Co więcej, takie skierowanie można uzyskać nawet drogą telefoniczną, poprosić przez teleporadę o numer e-skierowania i takie skierowanie uprawnia pacjenta do zgłoszenia się do poradni okulistycznej.
A czy można nadużywać takich skierowań?
Nie, wydaje mi się, że nie, dlatego że jeżeli pacjent jest raz zapisany do danej poradni, to tak naprawdę ma tam założoną kartę i jego kartoteka tam jest cały czas, czyli w każdej chwili może odnowić wizytę w tej poradni.
Pierwszy raz będziemy u okulisty, zarejestrujemy się w poradni. Jak długo będziemy czekać na taką wizytę?
To zależy. Każda poradnia ma inny okres oczekiwania. Dodatkowo są jeszcze skierowania tak zwane pilne i skierowania planowe.
Ale tu badania profilaktyczne, więc...
Więc jest to raczej...
Zakładamy, że nie jest pilne, więc ile będziemy czekać? Miesięcy?
Od 3 tygodni do 6 miesięcy. Takie są mniej więcej kolejki w Białymstoku, w zależności od tego, którą poradnię pacjent wybierze.
Czy poza takimi projektami, jakie wy macie w czwartek, też w inne dni, będziecie jeszcze podobne akcje organizować?
Znaczy, my generalnie mamy cały tak jakby pion w naszej klinice, który zajmuje się leczeniem jaskry. Natomiast jesteśmy bardziej nastawieni już na takie leczenie chirurgiczne i takie leczenie zabiegowe, które jest przeprowadzane w ramach oddziału szpitalnego. Natomiast nasza poradnia oczywiście również prowadzi pacjentów jaskrowych i mamy sporo takich pacjentów.
Czy jakie konkretne badania należy wykonywać w kierunku jaskry?
Najprostsze badanie takie przesiewowe to jest badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jest to badanie bezbolesne. Można je przeprowadzić tak naprawdę w każdych warunkach przy pomocą aparatu bezdotykowego, czyli ten aparat za pomocą podmuchu powietrza odczytuje wartość ciśnienia w oku. To badanie trwa kilka sekund i jest już tak naprawdę wstępem do odpowiedzi na pytanie, czy dany pacjent jest zagrożony jaskrą.
A czy takie badania wykonuje się też podczas badań profilaktycznych, gdy mam skierowanie z zakładu pracy do okulisty?
Standardowo nie. Natomiast drugim też objawem jaskry jest wygląd tarczy nerwu wzrokowego. Więc w trakcie badań profilaktycznych z pracy badanie tarczy nerwu wzrokowego jest przeprowadzone. Więc jeżeli okulista zauważy niepokojące objawy jaskry, wówczas może pogłębić badanie właśnie o pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Światowy Tydzień Jaskry to nie tylko bezpłatne badania, ale przede wszystkim jest to czas edukowania. Eksperci podkreślają, że jaskra jest najczęstszą przyczyną ślepoty w zachodnich krajach, bo jest nierozpoznawana albo późno rozpoznawana. Dlaczego tak się dzieje? Czy wynika to z faktu bagatelizowania objawów choroby, czy one są też zbyt późno dostrzegane?
niestety najczęstszy rodzaj jaskry, czyli jaskra otwartego kąta, jest chorobą, która bardzo długo pozostaje bezobjawowa. Pacjent nie wie, że ślepnie, dlatego że centralne widzenie cały czas jest takie same, a zmiany tak naprawdę pola widzenia zaczynają się od obwodu, czyli pacjenci nie widzą czegoś, co jest na skrajnym obwodzie pola widzenia. Bardzo długo to pozostaje niezauważone, zwłaszcza z tego powodu, że zmiany często rozwijają się asymetrycznie. Czyli nawet jeżeli jedno oko nie widzi na obwodzie, drugie oko
drugie
widzi.
Nadrabia. Tak. Oszukuje nas, że halo, halo, my wszystko widzimy.
Dokładnie tak. I dlatego to jest bardzo trudne. W zaawansowanych przypadkach pacjenci zaczynają wpadać na przedmioty w swoim otoczeniu, uderzać na przykład o drzwi, wychodząc z pokoju, i to może zaalarmować bliskich, ale to świadczy o tym, że już neuropatia jaskrowa jest bardzo, bardzo zaawansowana.
A jakie są wcześniejsze objawy, żeby w miarę wcześnie wykryć jaskrę? Już bez tego wpadania na różne przedmioty.
Niekiedy są to bóle głowy, bóle oczu. Mogą być to zaczerwienione spojówki. Natomiast takie objawy bardzo łatwo można pomylić ze zmęczeniem. Tak naprawdę bardzo dużo pracujemy obecnie przy komputerze i takie właśnie objawy przemęczenia wzrokowego mogą nakładać się na objawy jaskry i dlatego pacjenci często bagatelizują. Jeżeli mamy do czynienia z jaskrą zamkniętego kąta, to jest o tyle łatwiejsze, że oko zaczyna bardzo boleć. Pacjent widzi koła tęczowe przed okiem, oko łzawi, boli, jest pogorszenie widzenia i to paradoksalnie stymuluje pacjenta, żeby wcześniej się zgłosił do okulisty i to go chroni przed przejściem w tą fazę zaawansowaną, w fazę przewlekłą, kiedy już jest bardzo duże uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Na czym polega ta choroba? Jakie są jej rodzaje? Bo to zależy od tego, od przyczyny, prawda? Są różne rodzaje jaskry.
Tak. Najczęstszą przyczyną jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, które w gałce ocznej, która jest zamkniętą kulą, powoduje nieustanny ucisk na nerw wzrokowy i z tego powodu włókna nerwowe ulegają zanikowi z powodu ucisku wywołanego przez ciśnienie wewnątrzgałkowe. I najczęstszą przyczyną jaskry jest taka jaskra pierwotna otwartego kąta, czyli tak naprawdę nie wiemy, dlaczego u niektórych pacjentów ciśnienie w oku rośnie. Natomiast czasem jaskra może być wtórna do innych chorób oka, czyli na przykład do stanu zapalnego, który się długo toczy, do urazu, który spowoduje właśnie wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Może być jaskra w przebiegu zaawansowanej niewyrównanej cukrzycy. Może być jaskra pooperacyjna z powodu innych chorób, które były leczone w oku za pomocą operacji. Też takim dosyć ciekawym typem jaskry jest jaskra zamkniętego kąta, która występuje na przykład u pacjentów, którzy mają dużą nadwzroczność, czyli są dalekowzroczni, czyli mają wadę plusową i gałka oczna jest krótsza, jest bardziej stłoczona i wówczas też występuje wysokie ciśnienie w oku.
Pani już trochę wspomniała, ale kto w szczególności powinien badać się w kierunku tej choroby? Czy ona ma jakieś podłoże genetyczne, jest dziedziczna?
Tak naprawdę powinien badać się każdy, ponieważ ryzyko jaskry rośnie po 40 roku życia, ale nieco częściej chorują kobiety. Rzeczywiście jest duże powiązanie z genetyką, czyli jeżeli chorowali rodzice lub rodzeństwo, wówczas również mamy większe szanse na rozwinięcie jaskry niż pozostała populacja. Dodatkowo osoby obciążone innymi chorobami, takimi właśnie jak cukrzyca, jak reumatoidalne zapalenie stawów, jak choroby naczyniowe, choroby układu krążenia, też mają większe ryzyko zachorowania na jaskrę.
Przy wykryciu jaskry, co uda się w trakcie leczenia uratować?
Spróbujemy uratować to, co nam zostało. Czyli niestety.
Bo jest to choroba nieodwracalna.
Jest to choroba nieodwracalna, czyli te zmiany, które nastąpiły, niestety są nie do odwrócenia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, jest wczesne rozpoznawanie tej choroby. Natomiast teraz mamy tak liczne narzędzia radzenia sobie z tą chorobą, że naprawdę w wcześnie rozpoznana jaskra wcale nie musi prowadzić do ślepoty i można naprawdę uratować bardzo dużo.
A zatrzymamy ją na tym poziomie, na którym wykryliśmy, czy jednak ona będzie postępować?
W większości przypadków tak. Są jakieś skrajne przypadki, naprawdę bardzo zaawansowane lub oporne na leczenie, ale takich pacjentów również operujemy. Czasem operujemy nawet kilka razy jedno to samo oko, żeby to uratować i w 99% przypadków nam się to udaje.
Wspomniała pani o operacjach. To na czym polega leczenie jaskry? Tylko operacyjne?
Nie. Takim pierwszym rzutem leczenia są krople przeciwjaskrowe i zaczynamy przeważnie od jakiegoś jednego rodzaju kropli. Obserwujemy, jak pacjent reaguje na to leczenie, czy ciśnienie spada wystarczająco, czy nie ma dużo działań niepożądanych. Jeżeli te leki są za słabe, wówczas możemy dodać drugi rodzaj kropli. Przy dwóch, maksymalnie trzech rodzajach kropli możemy przejść do leczenia laserowego, czyli to są takie zabiegi bardzo delikatne, które przeprowadzamy w przednim odcinku oka, żeby poprawić krążenie cieczy, żeby udrożnić kanał szlema, którym odpływa ciecz z oka, żeby to ciśnienie spadło. Jeżeli lasery nie pomagają, wówczas przechodzimy do leczenia operacyjnego. I tutaj muszę się pochwalić, że klinika w Białymstoku ma w swoim asortymencie bardzo dużo nowoczesnych metod leczenia w zależności od stadium choroby. Jest tak zwana chirurgia minimalnie inwazyjna dla pacjentów, którzy dopiero co mają rozpoznaną jaskrę, którzy nie mają dużych zmian w polu widzenia. Stosujemy również operacje z wykorzystaniem nowoczesnych implantów. Są to najmniejsze implanty, które się stosuje u człowieka. Są to implanty, które mają milimetr długości. Wykonujemy również chirurgię klasyczną, czyli trabekulektomię, czyli taką przetokę, która pozwala na odpływ cieczy z oka na zewnątrz, do przestrzeni podspojówkowej. Trochę to przypomina taką hydraulikę tak naprawdę i taki system odprowadzania właśnie płynu z jakiegoś takiego zamkniętego układu.
A jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, to jak długo pacjent musi przebywać podczas takiej operacji, a później? Jak wygląda rehabilitacja?
Pacjent tak naprawdę przebywa u nas jeden dzień, czyli przyjęcie odbywa się rano. Następnie pacjent jest przygotowywany do zabiegu. Ma wielokrotnie kopane krople do oka, ma mierzone ciśnienie ogólne, żeby też zadbać o jego stan ogólny, o to, czy jest zdenerwowany, żeby go też przygotować odpowiednio psychicznie do tego zabiegu. Następnie zabieg taki trwa od 20 minut do około godziny. Później pacjent ma taki okres odpoczynku po zabiegu, żeby troszeczkę właśnie ochłonąć, bo przeważnie jest to jakoś jednak związane ze stresem. Może napić się wody, zjeść kanapkę, ponieważ pacjenci są przyjmowani na czczo. I tego samego dnia około godziny 14-15 jest wypisywany do domu i już tą noc po operacji spędza we własnym domu, we własnym łóżku.
A później kiedy do was wraca?
Widzimy się na drugi dzień. Pierwsza kontrola jest na drugi dzień, a potem w zależności od potrzeb, najczęściej raz w tygodniu widujemy się przez kilka tygodni.
Czy zdarzają się jakieś komplikacje później po operacji?
Tak, oczywiście. No, to jest zabieg operacyjny, więc w medycynie nie zawsze 2 plus 2 równa się 4. Czasem to jest 5, a czasem 3 niestety. Natomiast w większości to są powikłania przejściowe. Czasem się zdarza, że ciśnienie spadnie nam za mocno. W pierwszy dzień po operacji czasem zdarza się, że za słabo. I wówczas mamy różne narzędzia, którymi możemy się posłużyć, żeby to wyregulować. Możemy dołożyć jakiś szef, możemy zdjąć szef. Czasem wystarczy zwykły masaż gałki ocznej, żeby ciśnienie wróciło do normy.
Na takie drobne powikłania warto się godzić. W grę wchodzi w końcu nasz wzrok, widzenie świata. Czy są przypadki, że leczenie jaskry odbywa się tylko farmakologicznie, bez operacji?
Tak, jest. Większość pacjentów tak naprawdę jest leczonych farmakologicznie i to wystarcza. Natomiast trzeba pamiętać, że mimo, że to są krople, które zapuszczamy do worka spojówkowego, one jednak dostają się do krążenia ogólnego. Pacjenci mają różne objawy. No, jeżeli to są objawy pod tytułem zaczerwienienie, drapanie, uczucie ciała obcego, to jeszcze jest to, powiedzmy, no, do przeżycia. Natomiast są czasami o wiele bardziej dokuczliwe działania niepożądane, tak jak na przykład bezsenność, czy depresja, uczucie takiego gorzki posmak w ustach po zapuszczeniu kropli, zaburzenia libido, drętwienia kończyn, drętwienia mięśni, więc często są to objawy, które są ciężkie tak naprawdę do pogodzenia się z nimi.
Chwila lub dwie nieuwagi, złe przyjmowanie leków, zapominanie o nich i jakie mogą być następstwa?
To jest właśnie niestety bolączka dzisiejszego świata, dlatego że żyjemy bardzo szybko, mamy bardzo dużo rzeczy na głowie i często zdarza się, że trafiają do nas młodzi ludzie, tak zwani ludzie sukcesu, którzy gdzieś w tym wszystkim zapomnieli zatroszczyć się o swoje zdrowie i trafiają do nas z przypadkami bardzo zaawansowanej jaskry, ponieważ nie stosowali się do zaleceń właśnie okulisty, nie wpuszczali regularnie kropli.
Jaskra może wystąpić nawet u nastolatków i dzieci. Czy łatwo ją zdiagnozować w tak młodym wieku, skoro początkowo można nie zauważyć, że wzrok się pogorszył?
No niestety jest to bardzo też trudna grupa pacjentów do zaopiekowania się.
Zwłaszcza, że też nie ma badań profilaktycznych. Przy bilansie robionym w szkole okulisty nie ma.
Nie ma. Jest tylko ostrość wzroku badana przez higienistkę, więc tak naprawdę jest to bardzo ważne, żeby z dzieckiem również regularnie chodzić do okulisty. O ile często chodzimy z powodu pogarszającego się wzroku u takich młodych pacjentów, o tyle przy okazji jest badane również dno oka i ciśnienie i dzięki temu możemy kilka takich przypadków wychwycić zawsze. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby nie bagatelizować właśnie bólu głowy u dzieci, czy ciągłego zmęczenia, żeby jednak zgłosić się z takim dzieckiem do okulisty.
A co, ile czasu rodzice powinni profilaktycznie odwiedzić z dzieckiem okulistę? Czy tylko czekać na objawy?
Nie, absolutnie. Przede wszystkim, jeśli dziecko rozpoczyna szkołę, jeżeli to jest siedmiolatek, który idzie do pierwszej klasy, powinien mieć badanie zrobione na początku, przed rozpoczęciem nauki, dlatego że nasilona praca z bliska będzie też stymulowała powstawanie wady wzroku i musimy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy z takim dzieckiem właśnie u progu rozpoczęcia edukacji. Jeżeli nie ma żadnej wady wzroku, bardzo dobrze. W takim razie kolejna wizyta kontrolna powinna odbyć się za rok. Natomiast jeżeli już zaczyna się jakaś wada wzroku, jakaś niewielka krótkowzroczność, możemy się spodziewać, że ona będzie niestety narastać w miarę powiększania się pracy wzrokowej. Dlatego takie kolejne wizyty powinny być co 6 miesięcy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Zgodnie z przewidywaniami specjalistów do 2035 roku liczba osób z jaskrą w Polsce może wzrosnąć do 1 200 000, podczas gdy teraz jest ich prawdopodobnie około 800 tysięcy. Połowa nawet o tym nie wie. Jak temu zapobiec, by liczba chorych aż tak drastycznie nie wzrastała?
No niestety przede wszystkim musimy się badać i jeszcze raz badać, dlatego że nie mamy w tej chwili jakichś metod zapobiegania wystąpienia jaskry. Możemy ją leczyć, jeżeli jest prawidłowo rozpoznana we wczesnym okresie, więc takie właśnie badania profilaktyczne, takie akcje ogólnopolskie jak ta, ale również też tak jakby troska każdego pacjenta o własne zdrowie, w tym najbardziej nam tak naprawdę pomoże.
Choroby oczu mogą mieć różne przyczyny, od zakażeń wirusowych i bakteryjnych, poprzez cukrzycę, aż do nowotworów. Jakie są najczęstsze schorzenia poza jaskrą?
Tak naprawdę.
Ale tak w wielkim skrócie, bo to jest temat na kilka programów, żeby każdą z chorób oczu omówić, ale tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, na co zwracać uwagę.
Tak naprawdę każdy pacjent prędzej czy później będzie się skarżył na objawy zespołu suchego oka, ponieważ warunki otoczenia, klimatyzacja, oświetlenie, praca przy komputerze, suche powietrze niestety wpływają na wystąpienie zespołu suchego oka.
To jest groźne?
Jeżeli jest nieleczone, jest groźne, ponieważ może prowadzić do erozji rogówki, do zapaleń rogówki, zapaleń spojówki. Natomiast jest to przede wszystkim bardzo uciążliwe. Naprawdę są pacjenci, którzy nie mogą spać i budzą się w nocy, zakrapiają sobie krople nawilżające, więc tutaj trzeba było...
Przeoczyć tego nie można.
Przeoczyć tego nie można.
inne jeszcze choroby?
To, co często się zdarza, to alergie, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym, wiosenne zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie spojówek. No a potem już takie poważniejsze sprawy, jak zaćma, cukrzyca i retinopatia cukrzycowa, po różne choroby siatkówki, które już są bardziej skomplikowane.
Wiele problemów ze wzrokiem wynika z wieku. Czy można temu zapobiec? Oszukać PESEL.
Częściowo można. Przede wszystkim musimy zaprzestać szkodliwych nałogów, czyli palenie papierosów jest tym, co zostało udowodnione, że wpływa i na powierzchnię oka, i zarówno na wnętrze oka, czyli zaćma przede wszystkim jest uwarunkowana paleniem papierosów. Wpływają też na pogorszenie perfuzji krwi przez nerw wzrokowy, czyli u pacjentów z jaskrą są również niewskazane, ale również z innymi chorobami siatkówki, no i właśnie ze wspomnianym zespołem suchego oka. Dodatkowo powinniśmy zdrowo się odżywiać, jeść pożywienie, które jest bogate w antyoksydanty.
W luteinę,
w kwasy omega-3, czyli przede wszystkim ryby, oleje, warzywa i owoce w kolorze czerwonym, pomarańczowym. To jest to, co będzie nam służyło.
Na co narażają się osoby, które od lat noszą te same okulary korekcyjne, bo się przyzwyczaiły? Tu ja jestem przykładem, ładne oprawki. Po co iść je zmieniać?
To są dwie kategorie pacjentów. Jeśli chodzi o osoby, o nastolatków, oni przeważnie mają wadę minusową. Jeśli nie będziemy jej korygować na bieżąco, będziemy niestety przyczyniać się do pogłębiania się minusów. Czyli to nieprawda, że oko musi pozostać niedokorygowane i pracować. Wręcz przeciwnie, wada wzroku się powiększy. Jeśli chodzi o plusowców, czyli pacjentów zwykle po 40 roku życia, no niestety przede wszystkim narażają się na duży dyskomfort, a wada wzroku i tak się powiększy. Jest niestety tempo mniej więcej pół dioptrii co 5 lat. Nie oszukamy tego. A później ciężej jest wyrównać wadę wzroku, która była przez lata niekorygowana.
A to ważne jest, żeby wyrównywać?
Tak, tak. Nie mówię, że do końca, do każdej jednej dziesiętnej dioptrii, ale pacjent powinien przede wszystkim mieć komfort. Jeżeli mrużymy oczy, jeżeli musimy odsuwać kartkę z tekstem od siebie, to znaczy, że okulary są za słabe i powinniśmy zadbać, żeby były trochę mocniejsze.
A jak często odwiedzać okulistę? Czekać na te badania okresowe wyznaczone przez pracodawcę?
Nie, okuliści to są bardzo, bardzo sympatyczne, sympatyczna specjalizacja, więc trzeba ich odwiedzać częściej. Mniej więcej raz w roku, jeżeli nie ma żadnych objawów, jeżeli są jakieś niepokojące objawy, to nie powinniśmy czekać i zgłosić się od razu.
Według szacunków aż 25% dorosłych oczu ma różne wady wzroku i nawet połowa dzisiejszej młodzieży. O chorobach warto wiedzieć jak najwięcej, by im zapobiegać. A o chorobach oczu i ich leczeniu mówiła kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, profesor Joanna Konopińska. Dziękuję pani za przybycie do studia.
Bardzo dziękuję.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.